Halo? Kultura.
W studiu Radia Lublin Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dziękuję za ten prezent. Państwo też powinni podziękować. Wspaniała płyta polskiego składu smyczkowego, która uzupełnia lukę i pokazuje, jaka mogła być muzyka instrumentalna na Polesiu.
Najpierw może doprecyzujmy, co mamy na myśli, mówiąc Polesie.
Dobrze.
Bo myślę, że w większości słuchaczy bliższe jest określenie Pojezierze Łącińsko-Włodawskie, tak? Czyli tam, gdzie jeździmy nad jeziora, tam, gdzie jest Poleski Park Narodowy, czy też, nie wiem, jeździmy nad Bug na ryby pływać kajakiem. I ten cały teren przyrodniczo, krajobrazowo bardzo nam bliski mieszkańcom Lublina wielu, no był takim pograniczem kulturowym. Głównie działo się to oczywiście do lat 40., kiedy w dużym stopniu, szczególnie w tej wschodniej części, wymieniono ludność. Ludność prawosławna, ukraińska została stamtąd wysiedlona, przybyło dużo nowych mieszkańców z Kresów. I to jest jedna z przyczyn tego, że jakby no ten krajobraz trochę został zaburzony. Druga to taka, że no, po wojnie, kiedy prowadzono w wielu miejscach Polski badania, ponieważ w Powstaniu Warszawskim spłynęły ogromne zbiory przedwojennych nagrań, jest to jedna z takich strat, o których też warto pamiętać, myśląc o tej tragedii, wyruszono w Polskę, ale tam ciągle było niespokojnie. Tam trwała wojna domowa do początku lat 50. jeszcze. No i myślę, że z tej przyczyny tam jakby też tego typu rejestracji nie zachowano, a później generalnie folkloryści zajmowali się śpiewem, no tylko dlatego, że chyba ten ośrodek, który tam się zapuszczał i dzięki któremu mamy w ogóle jakąś wiedzę, czyli Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, środowisko polonistyczne, no interesował się głównie dialektologią, gwarami i rejestrował pieśni, no po to, żeby usłyszeć, jak tam mówiono tak naprawdę, bo tam pieśń z mową. Natomiast no my teraz jakby wykonujemy w dużej części, na tej płycie są ślady tego, taką drogę w drugą stronę, bo oprócz tego, że mówimy tak jak śpiewamy, to ten śpiew również z graniem, z tańcem miał wiele wspólnego. Jak mówimy o śpiewnej mowie, to rzeczywiście w tym regionie ma to taką mocną rację bytu. Więc z pieśni odtwarzamy muzykę taneczną.
Powiedzmy, dzięki komu tak naprawdę udało się zlepić ten repertuar z różnych puzli, więc może trochę więcej powiedzmy teraz o Edmundzie Broszku, bo to jest taka osoba, która, rozumiem, sporo tej wiedzy wam dostarczyła.
W całym procesie takim rzeczywiście kilkuletnim, którego jakimś owocem, nie ostatnim mam nadzieję, jest ta płyta, rzeczywiście odgrywa ogromną rolę, bo to jakby nie tylko źródło repertuaru, ale w ogóle też możliwość spotkania. Edmund Broszek z Włodawy, rocznik 1926, czyli no pan dziś 90, dobra, nie chcę się pomylić, ale już naprawdę w wieku porządnym na porę, natomiast Bogu dzięki w świetnym stanie, w dobrej formie, z doskonałą pamięcią. No był tak naprawdę jedyną osobą, która z tego świata mogła nam opowieść przynieść.
Będąc małym chłopcem, podpatrywałem muzykantów. Byli Żydzi Szpielmani we Włodawie. To bardzo dobry był zespół, że ten zespołem, co był u nas, no, nie bardzo poradziliśmy, także lepsi byli. No i mój tata na organce grał, ale tak chciał, żeby ja grał na skrzypcach. No i rzeczywiście tam robiłem z deski, normalne z deski, i struny to były tak. Ten kabel polski cieńszy, to na strunę E. Dobrze był. Niemiecki był, no już grubszy, to A. A D, ten, to taka była jeszcze ten, a G, to skręcałem dwie.
W ogóle bardzo niewielu skrzypków, instrumentalistów z tamtego czasu, ktokolwiek słuchał poza jakby ich naturalnym środowiskiem, bo nie występowali na festiwalach, nie wiem, nie byli nagrywani. Natomiast no, pan Edmund jest też takim człowiekiem, który niesie w sobie ogromną historię. No, jest też był żołnierzem Armii Krajowej, społecznikiem przez wiele lat. No i postacią, która się bardzo chętnie dzieli tą swoją opowieścią, życiem, melodiami. Więc jakby zjeżdżała się do niego gromada młodych czy w średnim wieku instrumentalistów z całej Polski właściwie. Tak, zaprosiliśmy tam kilkanaście osób, mniej lub bardziej. No i jakby z tego grona wywiązał się ten skład. Spotykaliśmy się w muzeum tamtejszym, spotkaliśmy się u pana Edmunda, poznawaliśmy jego gołębie, które rozsyła po całej Europie, bo jest też takim zawodnikiem. Któregoś razu jak przyjechałem, to mówię, o właśnie tutaj dwóch przyleciało z Brukseli. Zanieśli tam jakieś pilne wiadomości. Więc jakby cała ta otoczka opowieści o tym, jak ta muzyka funkcjonowała, jak się grało na weselach, jak trzeba było uciekać przed pijanymi gośćmi, albo Niemcami, albo Ukraińcami, albo kimś, kto na to wesele przyszedł. Jak się ludzie dobierali w składy, jak rywalizowali między sobą. Cały ten świat, który był inny niż w tych regionach, który tutaj koledzy i koleżanki znali, czyli Radomskie, które jest takim epicentrum polskiej muzyki skrzypcowej, czyli ta zachodnia Lubelszczyzna, skąd jakby muzyka jest popularna i grana, to tutaj ten świat taki właśnie międzynarodowy, bo to były te społeczności żydowskie z żydowskimi muzykami, rywalizacja, było osadnictwo niemieckie, które miało swoje orkiestry i to się wszystko jakby mieszało. No w tej muzyce też to słychać. No dzięki panu Edmundowi generalnie mamy jakikolwiek wgląd w ten świat.
Kilka z tych anegdot zresztą na tej płycie jest, prawda? Czy po prostu fragmentów nagrań?
No tak, bo zazwyczaj właśnie przy spotkaniach z panem Edmundem gdzieś roztaczały się opowieści i na płycie tutaj znalazło się jakby też taki właśnie fragment, jak on sobie sam instrument robił, które kable jakiej produkcji do jakich dźwięków były okej, a które do jakichś grubszych i tak dalej, więc no tak, nie chcieliśmy też z tego stracić.
Na weselu grałem ze swoim nauczycielem, i taka no draka była, wujka, i mnie te skrzypce jakoś na wpół przyłamali. Oj, oj, oj. Chodził taki, no biedny chyba, rajzowiec ten, i tak grał różne rzeczy, nawet ja też te rzeczy jeszcze gram. I tak skrzypeczki miał za pazucho i tego. I mego nauczyciela, ojciec też grał na skrzypcach i bardzo dobry słuchowiec, i przygarnął tego wędrowca, i bo tak dużo takich rzeczy grał, i przejął te rzeczy, te utwory, wszystkie te, bo to kiedyś tylko przeważnie poleczki, uberki tam szły. Thank you.
dobrze, a powiedzmy, jak powstał, jak tworzył się, jak kształtował się repertuar właśnie pana Edmunda. Od kogo on się uczył i z jakich on źródeł czerpał?
No powiem też, że oczywiście nie jest pan Edmund i jakby jego pamięć jest tutaj jednym ze strumyczków, który
tak jest.
Tą rzekę
zaraz powiemy o pozostałych prowadzi. Jeszcze bohaterach tej płyty.
Natomiast no, on jest przykładem takiej ścieżki zawodowca, takiego klezmera, kowboja muzycznego, który po prostu żył z muzyki od 13 roku życia. I jak się zmieniały gusta, tak zmieniał się jego repertuar. Ten najstarsza warstwa, której tutaj szukaliśmy, po prostu którą poznawał jako nastolatek, to jest to rzeczywiście dawne granie skrzypcowe, takie polsko-ukraińskie, które on poznawał od swoich nauczycieli. No, tu pojawia się postać taka na w połowie mityczna, jakby nikt inny nam, nigdzie ona się nie pojawiała, niejakiego Rajzowca, wędrownego muzykanta, który, no, jak się domyślamy, nie było to jego nazwisko, tylko taki pseudonim, no, jakby gdzieś to słowo jest związane z wędrówką, od którego melodię z kolei przejmował jego kumpel, nauczyciel Wacław Cieszko, którego ojciec z kolei był również muzykiem, więc tak z pokolenia na pokolenie te melodie przechodziły, no głównie na zasadzie takiej, no, że były sprzedawane, czy też odpracowywane, bo no, pan Edmund też miał taką praktykę, że no, został wypożyczony przez rodziców jako młody człowiek do domu muzykanta, gdzie pomagał mu w gospodarce i w zamian tam dziś popołudniami dostawał jakąś jedną, drugą lekcję. To są melodie, które on grał rzeczywiście bardzo dawno, bo potem zmieniły się gusta, zmieniły się instrumenty i no, rasowy muzykant podążał za tym. Pan Edmund grał właściwie przez te no, 80 ponad lat, na scenie jest nieprzerwanie, potem odłożył na chwilę skrzypce, kupił saksofon, bo on sprawiał, że słuchacze dostawali szału, a dobra, to już może nie są radiowe opowieści, jakby jakie reakcje były tancerek na brzmienie saksofonu.
Jest późno.
Nie nowe. Natomiast no, był też klarnet. Potem w latach 70. wylądował w Okunince, gdzie w ośrodkach czasowych odbywały się dancingi i były grane ówczesne szlagiery w takim poleskim wariancie, więc jakby no, to pokazuje, że nie jest takim muzykiem, który gra folklor, tylko po prostu z krwi i kości, takim no, kowbojem do wynajęcia. Nie? I to jakby ta cała przestrzeń, która była pomiędzy tymi latami 30., no to jest jedna wielka niewiadoma. Jakby też tu akurat nie mamy zbyt wielu ani nagrań, ani świadków, bo to nikogo nie interesowało. A to jest, no mnie osobiście bardzo fascynuje jakby ten etap taki, kiedy pojawiły się harmonie, kiedy pojawiły się dęciaki i no, wydaje mi się, że jakby patrząc na inne regiony typu kieleckie na przykład, gdzie coś o tym wiemy, to musiała być naprawdę ognista muzyka.
Do pana Edmunda jeszcze wrócimy. Teraz powiedzmy o drugiej osobie, która też miała wielki wpływ, nagrania tej osoby miały wielki wpływ na tę płytę, Kazimierz Roszkowski. Jak dotarły do was nagrania tej właśnie osoby?
No to jest postać harmonista z miejscowości Orchówek pod Włodawą, którego już oczywiście nie mieliśmy szansy poznać. Zmarł gdzieś w latach 70. czy 80. Natomiast zupełnie przypadkiem, poszukując innej bardzo ikonicznej postaci, ale też nieznanej, którą odkryliśmy grzebiąc w archiwach UMCS-u, Marii Kałużnej, śpiewaczki no, jakby niesamowitym repertuarze, niesamowitym głosie, niesamowitej osobowości, co się okazało później z badań, do której też nie było łatwo dotrzeć. No, odesłano mnie gdzieś do jednego z domów, że tam jest akurat pan, który przyjechał na wakacje, gdzieś mieszkał w innej części Polski i no, on miał tam dziadka, muzykanta, może coś mi tam powie. I rzeczywiście spotkaliśmy się gdzieś na ulicy, że no to tak, to ja jestem tutaj. I no dziadek tak, no tak był taki, no i sięgnął wtedy do kieszeni, mam tu dziadka, no w kieszeni tkwił pendrive, tak chciał los, że on rzeczywiście chwilę wcześniej zgrał gdzieś z kaset takich, które dziadek sam nagrywał. I to jest naprawdę też duża porcja takiego właśnie muzyki środka i tej najdawniejszej. Pan Roszkowski to jest muzykant urodzony gdzieś w początkach XX wieku, w 1900 czy 1905 roku. I no, grał do okupacji później również bardzo intensywnie. Był taką znaną postacią, jeździł na jedną stronę Bogu, na drugą ogrywał wesela na harmonii z towarzyszeniem kapeli. Ale też na tej kasecie właśnie jest ten repertuar taki, który przynieśli żołnierze radzieccy, który był grany potem gdzieś na podstawie radiowęzłów z ciociami. No taka domowe nagranie, które jest no, rzeczywiście unikatowym źródłem.
I tak jak pan Kazimierz Roszkowski mówiłeś, grał i po jednej i po drugiej stronie Bugu, tak ta płyta też zawiera melodię z drugiej strony Bugu, prawda?
No oczywiście, bo tam nie było płotu granicznego, nie, jakby ten świat nie kończył się na Bugu. Ta społeczność i polska, i ukraińska była po jednej i po drugiej stronie, no ale też jest taka łączność społeczna bardziej, ponieważ tam wyjechało wielu mieszkańców, w tym muzykanci w akcji przesiedleńczej tuż po wojnie. Bardzo wiele osób narodowości ukraińskiej wyjechało gdzieś tam na wschód, początkowo w tamte strony, gdzie teraz toczy się wojna, ale oni stopniowo wracali na Wołyń, na Polesie, tutaj bliżej siebie. A z kolei Polacy, którzy tam mieszkają w dużym stopniu, z jednej strony są z Wołynia, ale z drugiej strony jest tam taka duża społeczność spod Małoryty, na dzisiejszej Białorusi, w okolicach Brześcia. I no, oni się tutaj spotkali. Tego typu spotkania do dzisiaj się jeszcze odbywają, bo są też jakby osoby pochodzące stamtąd. I przywieźli też coś ze sobą. Stąd na płycie też sięgnęliśmy do zasobów ukraińskich, białoruskich badaczy terenowych, którzy tam nagrali takie melodie, które, jak przypuszczamy, mogły funkcjonować tutaj. Typu, takie już typowo jakby kojarzone z ukraińską kulturą muzyczną. Chopak czy Trojany. Tak, to są takie tańce pogranicza, które no, myślę, że na pewno tutaj brzmiały.
Powiedzmy teraz trochę o pracy, którą wykonaliście, a więc o tym, jak zrekonstruować taką właśnie muzykę. No bo pomyślą sobie Państwo tak, no znajdzie się nagranie jakiejś tam melodii, mam melodię i już. No niby tak, ale jak odtworzyć ten feeling, ten rytm, te emocje, kiedy bazuje się na nagraniach, które często były robione w sterylnych warunkach przez badaczy, które nie były robione na zabawach, gdzie energię muzykom oddają tancerze, no i które były bardzo często robione, kiedy muzycy byli już w podeszłym wieku i kiedy nie mieli już tej młodzieńczej energii i też wykonawczo pewnie nie byli w swoim topie, prawda?
Można by nawet powiedzieć, że te warunki mogły być niesterylne, bo często były polowe, domowe i tam słychać w tle nawet krowy, psy. Aha. I innych domowników tłuczących garnkami. No, ale rzeczywiście tutaj dlatego myślę, że najbardziej mogliby opowiedzieć sami muzykanci, odnosząc się do swojego doświadczenia, ale też te osoby, które zapraszaliśmy do tego projektu, no mają taki właśnie za sobą dorobek, który chcieliśmy tutaj wykorzystać i do niego nawiązać, bo rzeczywiście nagrania, choćby te śpiewu, które są, to są często solowe panie. Wiadomo, że jakby śpiewając pieśni choćby weselne, które były obrzędem, które były żywą sytuacją i nie śpiewało się ich samemu. I śpiewały je młode dziewczyny innej młodej dziewczynie. Jakby rzeczywiście były w tym emocje zupełnie inne, ale też czysto wykonawczo, technicznie, jakby no wtedy inaczej się też ten dźwięk wydobywa. Podobnie z tą grą instrumentalną, więc jakby no mieliśmy też muzyków, którzy z jednej strony znali trochę tą wschodnią rzeczywistość, co ma tutaj ogromne znaczenie. Bywają tam, jeżdżą tam, również na Polesie, gdzie to dzisiejsze ukraińskie, białoruskie, gdzie ten świat muzyczny jest jednak dosyć bogatszy. Nie było tam tego zerwania ciągłości i ta kultura kołchozowa jakoś bardziej sprzyjała temu. Z drugiej strony mają za sobą dekady lat współpracy z, właśnie z muzykami najstarszego pokolenia, takimi, no, których poznaje się kilka lat przed śmiercią często. I rzeczywiście na podstawie tych ich okruchów pamięci często trzeba zrekonstruować coś, co potem sprawdzi się w graniu żywym do tańca. Przejdzie taki najtrudniejszy egzamin, gdzie rzeczywiście ludzie muszą na to zareagować. Tak to działało też, jak nam się wydaje, w tych czasach, kiedy to było naturalne, że ten repertuar, który działał, który sprawiał ludziom frajdę, kręcił ich i wprowadzał ich w odpowiedni stan, ten przechodził dalej. Więc no, tego typu próby przechodził również ten repertuar i no, myślę, że przez analogię do tych miejsc, do tych melodii, które można było grać w pełnym składzie, troszeczkę tutaj pracowano. To brzmienie, które tutaj osiągnęliśmy, też może nie jest takie typowe, bo nie jest to bardzo kameralny skład, a bardziej rozbudowany, ale z opowieści jakby takich tych starszych muzykantów wychodzi, że tego typu większe spotkania na ważniejsze okazje również się odbywały.
Na razie mówimy ogólnie o tych osobach, które tworzą poleski skład smyczkowy i które dokonały tej rekonstrukcji, ale czy mógłbyś trochę więcej osobowo powiedzieć o tym, kto rzeczywiście tworzy ten skład i kto wykonał tę pracę?
Do tego projektu zaprosiliśmy osoby na co dzień tworzące takie kapele na scenie muzyki tradycyjnej, czyli rekonstrukcji, dosyć już długo istniejące, kapele Niwińskich, taką jakby rodzinną, ale też obejmującą osoby o innych nazwiskach, ale rzeczywiście skrzypek Mateusz Niwiński, bębniska Agnieszka Niwińska, Piotr Herda, skrzypek oraz kapela, czy członkowie, osoby z grupy Wowak in Trio, czyli Bartek Woźniak i Paula Kinaszewska, skrzypaczka, która właśnie też od wielu, wielu lat gra muzykę radomską, ale pochodzi z Polesia rodzinnie, z okolic Parczewa, więc też była w to mocno zaangażowana, tak od strony osobistej. No to są osoby grające do tańca, grające takie rekonstrukcje, poszukujące i w archiwach, i głównie z żywej muzyki od jakby swojej wczesnej młodości. Część z nich w ogóle nie ma wykształcenia muzycznego, jest samoukami, czy też uczyło się gry właśnie od wiejskich muzykantów albo od innych ich uczniów. Grają na co dzień właśnie albo muzykę centralnej Polski, ale też, tak jak w przypadku państwa Niwińskich, grają muzykę tego pogranicza galicyjskiego. Też mają na koncie taką płytę z rekonstrukcją, czy poszukiwaniami śladów muzyki żydowskiej u wiejskich muzykantów polskich. No, napomknę też, że fani kultowego serialu o Sarmatach 1670 mogli ich tam i zobaczyć, i usłyszeć. Jest tam dużo muzyki i Wowakina, i kapeli Niwińskich, oraz oni sami tam na weselu nawet przygrywają.
Wracając jeszcze trochę do źródeł osobowych, tak, do osób, z których repertuaru czerpiecie właśnie na tej płycie, nie porozmawialiśmy jeszcze o Marii Kałużnej. Powiedzmy jeszcze o tej postaci.
Maria Kałużna to jest osoba, której nagrania odnaleźliśmy pracując nad wcześniejszą płytą, czy też taką książką opowiadającą właśnie o muzyce tamtych źródeł, Łuchom, Łuchom, Ponad Buchom, w 18 czy 19 roku się ukazała i sporo jej nagrań znalazło się w archiwach, na kasetach u MCS-ie. Nikt generalnie jakoś tam nie zwrócił uwagi, natomiast no jest to postać, która z tych kaset jakby wyłania się jako taka, tam są też wywiady, opowieści z życia, urodzona gdzieś pod koniec XIX wieku, jakby pochodząca, to jakby też pokazuje takie społeczne przemiany, jakby pochodząca z rodziny miejscowej, rusińskiej, dawniej prawosławnej, w pewnym momencie takiej dryfującej, czy zmieniającej tożsamość, czy nabierającej polskiej tożsamości, z domu Kratiuk i nigdy nie była śpiewaczką taką, która by występowała gdziekolwiek na jakichś scenach, konkursach. Zresztą no, to chyba było zbyt wcześnie. Ona została nagrana w latach 60. już też pod koniec życia. Udaliśmy się tam jej śladem. Agnieszka Szokaluk, która też tutaj przygotowywała tą pracę części wokalnej, przygotowała ten repertuar, bo też nie wspomnieliśmy o tym rzeczywiście, że tam jest jakby spora porcja śpiewu, który towarzyszy tej muzyce instrumentalnej. Grupa Polesie.pl, również złożona z takich osób właśnie od lat eksplorujących również ukraińską muzykę, zajmującą się Polesiem, czyli Ewa Grochowska i Julita Charytoniuk z Białegostoku. Agnieszka tam jakby w ramach swojego takiego dłuższego projektu jakby zajęła się właśnie tym repertuarem, tą postacią. Poszukiwaliśmy też jakby informacji o niej. To nie było łatwe, bo rzeczywiście zmarła jakieś już 60 lat temu prawie. Natomiast kiedy się już gdzieś jakby odnalazło, no to wyłoniła się taka postać, wokół której była taka aureola, ona była nazywana Presviata Maryja. I rzeczywiście była taką bardzo religijną, mistyczką wręcz. Gdzieś nawet po rodzinie gdzieś udało się jakieś zdjęcie znaleźć. Więc pojawiły się opowieści o takiej bardzo skromnej, ona bardzo była wcześnie wdową, mieszkała gdzieś samotnie i była taką dobrą duszą, która rzeczywiście towarzyszyła wielu sytuacjom jako taka prowadząca śpiew weselnym, religijnym, takim życiowym, no więc jakby w swoim czasie w tym Orchówku jakoś była taką znaczącą postacią, aczkolwiek nie jakąś charyzmatyczną, tylko właśnie taką skromną. Natomiast no i wykonawczo, i pod względem tego repertuaru by przyniosła nam tutaj ogromny wkład. Jakby, no myślę, że jeśli znamy taką postać Anny Malec z Roztocza, która również od lat 30. już jakby była nagrywana aż do śmierci, no tylko, że ona była gwiazdą, tutaj Polskie Radio wydawało płyty, mnóstwo nagród i tak dalej, natomiast myślę, że tu na Polesiu Maria Kałużna jest pod względem znaczenia takim analogiem troszeczkę.
Siwym koniem jadę, na karego siadam, oj tego kulawego podaruję dziadom, oj tego kulawego podaruję dziadom. Oj, żebym mógł dojechać do kochania swego, oj, żebym mógł dojechać do kochania swego. Kochanie, kochanie, bodaj go nie było, oj, jak się przyjdzie rozstać, oj, jakże niemiło, oj, jak się przyjdzie rozstać, oj, jakże niemiło. Ładnie prosi, oj, jak mu buzi nie dać, jak on ładnie prosi. Wysoki ganeczek jeszcze go budują, oj, ładnego mam chłopca, ludzie mnie buntują, oj, ładnego mam chłopca, ludzie mnie buntują. Stoi. Oj, kto i koniu wodę, koń na wodę pluje. Oj, niech mnie byle dureń w buzie nie całuje. Oj, niech mnie byle dureń w buzie nie całuje.
Rozmawiajmy trochę o nagraniach filtrekorderskich, które są na tej płycie. Te płytę otwiera twoje nagranie?
Jeśli chodzi o ptaszki, tak. To jest trochę mój wkręt taki. Moje zmiksowane też z nagraniem Bartka Woźniaka, który generalnie w ogóle zajmował się dźwiękową stroną tej płyty, ale jest również wykonawcą. Są tam żurawie, są kumaki, no to już kolejne wydawnictwo takie przeplatane, na poprzedniej pojawiały się wodniczki. Myślę, że dla takiego krajobrazu dźwiękowego Polesia te dźwięki przyrody, no unikalne jednak, jakby ona jest inna niż w innych regionach. Polesie to kraina bagien, jezior, więc ptactwo, ta wodniczka właśnie najrzadszy gatunek ptaka takiego wędrownego w ogóle, jaki w Europie mamy.
To jest, to jest twoja pasja filtrekorderska? Często się na takie łapanie dźwięków wybierasz?
No myślę, że zaczynam tą przygodę troszeczkę. Oczywiście są fachowcy, jest to taka rozbudowana scena, ale pozwala to usłyszeć, jakby ten region, to miejsce, w którym się jest, jakby niesamowite. Znaczy jakby nie szukam takich wyizolowanych głosów gatunków, tylko natomiast jakiegoś rzeczywiście krajobrazu
dźwiękowego.
I tutaj myślę, że to ma istotne znaczenie też. No, też tą płytę dedykowaliśmy trochę zgodnie ze wszystkimi.
No właśnie, o tym powiedzmy. Zazwyczaj to się płytę dedykuje żonie, dzieciom, przyjaciołom, a tu jest dedykacja dla bagien.
No bo żony były i mężowie, jakby tutaj to bardzo rodzinnie nagrywaliśmy tą płytę. Moja żona również tam brzmi przecież. Natomiast no, wszystkie te osoby rzeczywiście jakoś tam wykazały też i lubią ten region i wspierają też nasze działania. A my na co dzień oprócz tej muzyki z tego regionu też bardzo dużo, my w sensie Towarzystwo dla Natury i Człowieka, poświęcamy uwagi przyrodzie, ochronie przyrody, zagrożeniom tych terenów. Te zagrożenia są. No i myślę, że ta płyta jest jednym z takich sposobów, żeby pokazać piękno i ważność tego regionu, że jest ono źródłem wody i takiego zabezpieczenia w perspektywie zmian klimatu. No Polesie jest ważne, woda jest ważna. Być może ten węgiel, który jest pod spodem, nie jest aż tak ważny, żeby to ryzykować.
Tak, ale poza tym, że te krajobrazy są ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla wody, to też ukształtowały właśnie tę muzykę, te krajobrazy.
Myślę, że to miało ogromne znaczenie. Jak się rozmawia z śpiewaczkami, które tutaj czasami zapraszaliśmy z Polesia Ukraińskiego, gdzie te bagna są dużo bardziej zachowane i one tak żyją tam mocno, to ta muzyka, no zresztą są też pieśni, które są śpiewane na przykład przy zbiorach żurawin. Akustyka takiego wilgotnego krajobrazu jest inna. Po wodzie ten dźwięk się mocniej niesie i to czasami służyło komunikacji też między oddalonymi od siebie grupami osób.
Bardzo mi się podoba wpis w książeczce dołączonej do płyty. Czy nadburzańskie kapele tak brzmiały? Nie wiadomo. No właśnie. Jak ona jest odbierana przez badaczy, przez tych, którzy znają?
Problem w tym, że nie bardzo jest komu ją pokazać, bo
i komu oceniać?
Nieszczególnie ktoś się zajmował tą muzyką instrumentalną. No myślę, że poczekamy. Ona ciągle jest dosyć świeża jeszcze. Nie wiem, spróbujemy ją też wystartować w konkursach Polskiego Radia, które też oczywiście są przez takie bardzo fachowe grono oceniane i jakoś tam recenzowane. Natomiast tu no, musimy rzeczywiście uczciwie powiedzieć, że jest tu duża porcja. No nie jest to autorska muzyka, natomiast to brzmienie musiało być zbudowane. Ta dynamika, no jakby z tymi, tak jak od tego zaczęliśmy rozmowę, no jakby z tym materiałem źródłowym można było zrobić bardzo różne rzeczy. Tutaj jakby grupa bardzo miała na sercu też szukanie tej wierności i wyobrażenia, natomiast no to jest też ich muzyka i myślę, że pewne rzeczy, które tam się dzieją na tej płycie, czyli granie na butelce, chociaż może, no muzykanci wiejscy mieli naprawdę ogromną fantazję, więc może grali też na butelce chwilami, udając kumaki.
Ta płyta nie ukazała się, gdyby nie zbiórka i gdyby nie darczyńcy, prawda?
Zdecydowanie. Dziś bardzo ciężko jest wydawać takie fizyczne nośniki, szczególnie z muzyką tradycyjną. Nie ma na to jakiegoś szczególnego finansowania. Tutaj znalazło się ponad setka osób, które po grosiku, po dwa postanowiły wpłacić bądź zdobyć jakieś nagrody, które oferowaliśmy. Tak, ale jest to społecznościowo sfinansowane wydawnictwo.
To już na koniec, skoro mówimy o fizycznym wydaniu, powiedzmy, jak ta płyta wygląda, a jest ona ozdobiona malarstwem jednego z moich ulubionych współczesnych malarzy.
Stanisław Baj jest malarzem bardzo zakorzenionym w tym regionie. Pochodzi z Dołhobród. Zawahałem się, bo funkcjonuje z Dołhobrodów funkcja i ta nazwa ma jakby dwa różne możliwe pochodzenia. I jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych Warszawskiej, ale jakby przebywa dużo tam i jego twórczość jest taka mocno z rzeką Bóg, szczególnie z rodzinną wsią związana. Bez większego namawiania dał się jakby tutaj poprosić o użyczenie tegoż obrazu. Troszkę może mrocznego, natomiast jest to fragment tego obrazu, ale myślę, że bardzo jakby dopełnia i pasuje tutaj.
Gorąco Państwu polecamy płytę Polskiego Składu Smyczkowego. O tej płycie opowiadał Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Dziękuję za rozmowę i gratuluję tego wydawnictwa.
Dzięki serdecznie.
Halo Kultura.